Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie Jezus mówił do swoich uczniów: gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały i zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie: pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata, bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Cię, spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem, przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A król im odpowie: zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom, bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie. Byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają i ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim? Kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy odpowie im: zaprawdę powiadam wam, wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i mnie nie uczynili. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Oto Słowo Pańskie. To ostatnia z mów Jezusa do uczniów, które wygłosił w Jerozolimie przed swoim cierpieniem, śmiercią i zmartwychwstaniem, przed finałem swojego ziemskiego życia. Ta ostatnia lekcja następuje w Ewangelii według świętego Mateusza po przypowieści o talentach, o bogactwie przekazanym przez Pana swoim sługom, aby nim zarządzali i przynosili owoc. W tej lekcji dowiadujemy się, czym właściwie są owe talenty z tamtej przypowieści. Człowiek miał je podwoić na swoich ziemskich drogach, to znaczy zaangażować się całościowo we własne życie i tak spełnić się w powołaniu Boga. Jezus mówi teraz w tej ostatniej lekcji przed swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem, że Syn Człowieczy przyjdzie w chwale, z Nim wszyscy aniołowie, i zasiądzie na tronie chwały. Używa tytułu, który pojawił się w Starym Przymierzu, w zapowiedziach końca historii. Syn Człowieczy, to znaczy człowiek, człowiek przez duże C. Człowiek, jakim chciał go mieć Bóg od samego początku. I takim człowiekiem jest Jezus, Bóg człowiek. Na sobie pokaże wszystkim, aż do końca, kim jest człowiek pomyślany przez Boga i stworzony przez Niego. W tej ostatniej lekcji Jezus maluje przed oczami swoich słuchaczy wizję ostatecznego sądu. Zgromadzone przed Nim będą wszystkie ludy, wszyscy ludzie na tej ziemi, w całej historii ludzkości. I On zacznie oddzielać, jak pasterz, jednych od drugich, jednych postawi po swojej prawej, a innych po swojej lewej stronie. Jezus używa obrazu znanego Jego słuchaczom, pasterskiego obrazu. Pod wieczór pasterz rozdzielał owce, białe owce, od czarnobrązowych kóz. Te drugie potrzebowały więcej ciepła niż te pierwsze. Ten obraz wieczornego odpoczynku, czyli finału dnia, wykorzystuje Jezus jako obraz finału całej historii, wszystkich ludzi i każdego człowieka. Syn Człowieczy w tej ostatniej scenie historii nie będzie przesłuchiwał każdego z jego życia, lecz rozdzielał. To znaczy, że zna każdego, zna jego historię życia, nie potrzebuje już opowiadań. Zainteresowani, ci, którzy stoją przed nim i są rozdzielani, nie dowiadują się od swojego mistrza, od Syna Człowieczego, dlaczego mają stanąć po lewej czy po prawej jego stronie. Najpierw zostają tam postawieni, a potem Syn Człowieczy zaczyna do nich przemawiać. I jak mówi Ewangelia, zaczyna przemawiać jako król. Najpierw przemawia do tych, których postawił po swojej prawej stronie. Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, słyszą. Takim imieniem ich nazywa. To ich tożsamość. Ci po prawej stronie króla są nazwani przez niego błogosławionymi jego Ojca. To wysoki tytuł, wysoka godność. Sami siebie tak nie nazywali. Teraz, w finale, zostali nazwani przez Syna Człowieczego, przez Mesjasza. Odziedziczcie królestwo przygotowane ma od założenia świata, słyszą dalej. To nagroda ich całego życia. Ludzie, to znaczy, używając terminologii, którą posługuje się Jezus w stosunku do siebie, synowie ludzcy, podobnie jak On jest Synem Człowieczym, są zatem od samego początku, od swojego stworzenia, dziedzicami króla. Bo król mówi do nich, że są błogosławionymi jego Ojca, to znaczy Boga. Taki królewski status należy zatem od samego początku ich historii życia do tożsamości, do ich własnej definicji człowieka. I w tym wszyscy ludzie są jednością. To odpowiada pierwszemu słowu Boga w natchnionych tekstach, w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju. Tam człowiek dostaje dziedzictwo całej ziemi od Boga Stwórcy, czyli od tego, który jest Panem wszystkiego, co jest. Dlatego tu w nauczaniu Jezusa, w tej ostatecznej scenie historii stoją przed Nim nie tylko Izraelici, wszyscy ludzie na ziemi. Do definicji człowieka należy królewski status, boski status. I dalej słyszą zgromadzeni po prawej stronie Syna Człowieczego uzasadnienie tego dziedziczenia królestwa przygotowanego od założenia świata, to znaczy od samego stworzenia. Byłem głodny, a nakarmiliście mnie. Byłem spragniony, byłem obcy, byłem nagi, byłem słaby, byłem w więzieniu. A wy, co to znaczy? A wy przyszliście z pomocą, gdy byłem w potrzebie. Tak przemawia król, Syn Człowieczy do tych zgromadzonych po prawej stronie. I w tym momencie staje się jasne, dlaczego oddzielił ich od tych drugich. Powoli się rozświetla że ta tożsamość królewska, którą mają od samego początku, od swojego stworzenia jako ludzi, ta tożsamość miała być zachowana w dynamice ich własnej historii życia. Byłem w potrzebie, a wy przyszliście mi z pomocą, oznaczają kolejne przykłady Jezusa. Przykłady różnych potrzeb. Głodny, spragniony, obcy, nagi, słaby w więzieniu. To, co Syn Człowieczy mówi do tych, których postawił po swojej prawej stronie, oznacza, że widzieli oni w swoim życiu człowieka w potrzebie i powiedzieli mu swoją postawą, czynami, zaangażowaniem: jestem. Bo to, co robili w stosunku do człowieka w potrzebie, oznaczało: jestem. Jestem przy tobie. Jestem dla ciebie. Jestem, gdy mnie potrzebujesz. Jestem, żeby ci pomóc, żeby cię ratować. Jestem. To imię, którym się tak w swoim życiu odznaczyli, a jest to imię samego Boga. Bo właśnie tak Bóg przedstawił się Mojżeszowi w Księdze Wyjścia w 3 rozdziale, kiedy Izrael w Egipcie znalazł się w najwyższej potrzebie, w zagrożeniu swojego życia i istnienia. I wówczas Bóg mówi Mojżeszowi: jestem, posyła cię do nich. Tak im powiesz: to moje imię. Dlatego właśnie w tej scenie nazwani są ci błogosławieni jego ojca, bo tak się zachowali, jak zachował się Bóg w historii wyjścia, wyprowadzenia Izraela z Egiptu. To najważniejsze imię Boga, własne imię w Izraelu. I to własne imię w Izraelu mieli Izraelici głosić całemu światu. To ich misja wybranego narodu, aby wszyscy poznali prawdziwego Boga, którego imię jest Jestem. I tak wszyscy stali się znowu wybranym ludem Boga. Tak jak ich stworzył wszystkich na początku i jak się odczłowieczyli przez zło, przez odcięcie się od Boga w 3 rozdziale Księgi Rodzaju. Ci, którzy zostali postawieni przez Syna Człowieczego po prawej jego stronie w tej finalnej scenie historii, są zdumieni. Ewangelia nazywa ich sprawiedliwymi, bo na tym polega sprawiedliwość, że w swoim życiu, gdy spotykali człowieka w potrzebie, tym, co robili, nawet się tak nie nazywając, wypełniali swoją misję Jestem, która była misją samego Boga i nadal nią jest. Zdumieni są tym, że właśnie tak się zachowali wobec Syna Człowieczego, czyli Jezusa. Mogli Go nigdy przecież nie spotkać. Spotykali tylko głodnych, spragnionych, obcych, nagich, słabych, tych, którzy byli wtrąceni do więzienia. Ale nie Jezusa. Nie mieli tej świadomości. I wówczas król im wyjaśnia: cokolwiek zrobiliście braciom moim najmniejszym, mnie uczyniliście. I tak poznają, że Bóg, który objawił swoje imię Mojżeszowi, Jestem, a przez niego objawił to imię wszystkim ludziom, bo to jest jedyny prawdziwy Bóg, Stwórca ludzi i całego świata, że ten Bóg utożsamia się z każdym człowiekiem w potrzebie. Nie tylko mówi mu Jestem, ale idzie jeszcze dalej. Jako Bóg człowiek, jako Syna Człowieczy, utożsamia się z każdym, który jest w potrzebie. I tak, przychodząc z pomocą w potrzebie, nawet o tym nie wiedząc, spotykali Boga w potrzebie. Tak daleko Bóg zbliżył się do człowieka. Zbliżył się do tych w potrzebie i do tych, którzy im pomagają. Zachowanie tego królewskiego statusu człowieka, to znaczy podobieństwa do Boga, które człowiek nosi w sobie od samego początku i którego stanowi, dokonywało się zatem w ich historii, w ich codzienności, w historii ich życia, w odniesieniu do ludzi w potrzebie. Z takimi ludźmi Syn Człowieczy, Król, nie tylko się solidaryzował, jak to bezustannie kazał głosić prorokom przez wieki do Izraela. Biedni Boga, to znaczy ludzie w potrzebie, byli tymi, o których zabiegał i przez swoich proroków nawoływał do tego, aby się o nich troszczyć. Ale tu w Ewangelii, w historii Boga człowieka, który przychodzi znowu w finale całej historii, jest coś więcej. On nie tylko solidaryzuje się i stoi przy ludziach w potrzebie, ale się z nimi utożsamia. To ja, mówi tym, którzy pomogli ludziom w potrzebie. Pomagaliście mnie. Ci postawieni teraz przez króla po jego prawej stronie dostrzegali ludzi w potrzebie, szli im na pomoc, mówili im zatem całymi sobą jestem. Czyli nawet o tym nie wiedząc, określali siebie przez to jego własnym imieniem. Imieniem, które objawił Mojżeszowi, a przez Mojżesza Izraelowi, a przez Izrael całemu światu. W tym, że szli ludziom na pomoc, ludziom w potrzebie, stojący po prawej stronie Syna Człowieczego, zachowali swoje podobieństwo do Boga, które mieli od samego stworzenia. I gdy szli tak wówczas solidarnie na pomoc ludziom w potrzebie, szli na pomoc samemu Synowi Człowieczemu, samemu Królowi Świata, samemu Bogu. W kolejnej odsłonie tej sceny Ewangelii Syn Człowieczy przemawia teraz jako Król do tych, których postawił po swojej lewej stronie. Ci słyszą groźne słowa. Odejdźcie ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny przygotowany diabłu i jego aniołom. W przeciwieństwie do tych po prawej stronie, tożsamość, imię, które w codzienności nabywali, reprezentowali, to teraz w określeniu Syna Człowieczego przeklęci, a nie jak tamci błogosławieni mojego Ojca. Przeklęci. To określenie z tradycji wiary Izraela. To znaczy ci, którzy odcięli się od Boga, od tego, aby być do Niego podobnymi i przez to zatracili swoje życie. Jakie jest ich dziedzictwo w przeciwieństwie do tych po prawej stronie? W przeciwieństwie do tamtych, którzy mają otrzymać i odziedziczyć królestwo przygotowane im od założenia świata, dziedzictwo tych po lewej stronie to ogień wieczny. I znowu jest to obraz ginięcia, zaprzepaszczenia swojego życia na zawsze. Podczas gdy wspólnota dla tych po prawej stronie to wspólnota z Synem Człowieczym i z Bogiem, to teraz ci po lewej stronie słyszą, że ich wspólnotą, którą nabywali w trakcie swojego codziennego życia, to diabeł i jego aniołowie. Ogień wieczny przygotowany diabłu i jego aniołom. Byłem głodny, a nie nakarmiliście mnie. Byłem spragniony, obcy, nagi, słaby i w więzieniu. Słyszą podobnie jak tamci, również ci po lewej stronie. Ale różnica to oni i ich zachowanie, postawa i działanie w całej ich historii i codzienności, a wy nie, powtarza się nieustannie. Co to znaczy? Jezus mówi do tych, których postawił po swojej lewej stronie, że odpowiadali ludziom w potrzebie w swoim życiu, w swojej historii życia na tej ziemi, nie jestem, podczas gdy ci po prawej stronie mówili jestem takim ludziom. Nie jestem. Nie jestem dla Ciebie. Nie jestem przy Tobie. To nie boskie imię. To zaprzeczenie boskiego imienia, które słyszy Mojżesz na Synaju, zanim zostanie posłany w misji ratowania życia, wyprowadzenia Izraela z Egiptu. Nieboskie imię, które nabywali ci stojący teraz po lewej stronie, nabywali dzień po dniu i godzina po godzinie, gdy widzieli człowieka w potrzebie i odpowiadali mu swoją postawą, czynami, aktywnością. Nie jestem, nie ma mnie. Dlatego nazwani są przez Syna Człowieczego teraz, przez Króla tego świata, przeklętymi. Podobnie jak przeklęty jest w tym, co robi, co zamierza, diabeł i jego aniołowie. Co oznacza ta Ewangelia? Jezus z Nazaretu, Syn Człowieczy, Król, to człowiek podobny do Ojca, do Boga, którego imię jest Jestem. Bóg objawił siebie i to, kim jest naprawdę, gdy objawił się człowiekowi w jego bolesnej historii. Wówczas okazało się, że Bóg jest miłosierny. Prawdziwy Bóg jest Bogiem miłosiernym. Doświadczył tego Izrael na sobie, kiedy złamał po raz pierwszy przymierze w Księdze Wyjścia, jeszcze pod Synajem. Bóg jest miłosierny, gdy człowiek, czy to z własnej winy, czy nie, znajduje się w potrzebie. To znaczy Bóg jest miłością pochylającą się solidarnie nad człowiekiem w potrzebie. Dlatego właśnie imię, które Bóg objawił Izraelowi, a przez niego całemu światu, wszystkim ludom, było nazwą, zdaniem. Jestem. To dynamiczne imię. Imię, które wyrażane jest zdaniem. To imię nie oznacza tego, czym Bóg jest sam w sobie. Oznacza to, czym Bóg jest w relacji do człowieka w potrzebie. Imię Boga Jestem nie znaczy taki jestem sam w sobie, ale znaczy taki jestem dla was, dla ciebie, gdy jesteś w potrzebie. To imię objawia kogoś, kto jest po stronie słabszego, cierpiącego, zagrożonego, ginącego, niezależnie od tego, czy sam to wywołał, czy spadło to na niego. To imię objawia kogoś, kto nie jest po stronie silniejszego, który pokazuje swoją siłę nad słabszym. Nie jest po stronie zadającego cierpienia. Nie jest po stronie krzywdzącego i niszczącego życie drugiego człowieka. Właściwym zadaniem wszystkich proroków Izraela było nieustanne przypominanie prawdziwego imienia Boga. Przypominanie, że Bóg Izraela, jedyny prawdziwy Bóg wszystkich ludzi, to Bóg, który ma takie właśnie imię. Imię, zdanie. Jestem. To imię miało być nieustannie przypominane zarówno krzywdzonym, jak i krzywdzicielom. Krzywdzeni mieli w swoich cierpieniach nie zapominać, że Bóg Jestem upomni się o nich ostatecznie i nie pozostawi ich w rękach ich krzywdzicieli na zawsze. A krzywdziciele mieli dzięki temu imieniu Jestem w swoich zbrodniach nie zapominać, że zapłacą kiedyś ostatecznie swoim życiem za krzywdzenie innych, nawet gdy nie dosięga ich sprawiedliwość ludzka na tej ziemi. Gdy czas ziemskiej historii zostanie zatrzymany, krzywdzeni będą żyć na zawsze, odziedziczą królestwo przygotowane im od założenia świata, a krzywdziciele będą wiecznie umierać, będą cierpieć ogień zniszczenia. Z tą wiadomością o imieniu Boga Jestem, ich je posyłał Bóg swoich posłańców do krzywdzonych, aby ci nie poddali się żądzy odwetu i nie stali się krzywdzicielami, ale by wytrwali na swoich życiowych drogach, w swoim pierwotnym podobieństwie do Boga, w podobieństwie do Boga, który stał się Synem Człowieczym. Z tą wiadomością o imieniu Boga Jestem, ich je, posyłał Bóg swoich posłańców także do krzywdzicieli, aby chcieli stać się znowu ludzcy, aby wrócili do swojego pierwotnego podobieństwa do Boga, który stał się Synem Człowieczym. W Ewangelii według świętego Mateusza Jezus wygłasza swoją mowę tuż przed swoim ostatecznym cierpieniem, przed swoją ostateczną historią skrzywdzonego na śmierć człowieka sprawiedliwego. Tak odszedł z tego świata Bóg człowiek, jako skrzywdzony na śmierć człowiek sprawiedliwy, ale nie został pokonany. Pokazał bowiem na sobie samym w swoim zmartwychwstaniu, że historia nie należy ostatecznie do tych, którzy go skrzywdzili na śmierć. Ostatecznie odszedł z tego świata jako zmartwychwstały przecież i jako taki powróci, aby wszyscy, którzy na swoich życiowych drogach mimo wszystko pozostali ludźmi, to znaczy podobnymi do Boga w swoim działaniu, wytrwali w tym podobieństwie do Syna Człowieczego, Jezusa z Nazaretu, i aby byli z Nim na zawsze. Czy ta cała Ewangelia Jezusa, Syna Człowieczego, Króla, to mit? Mesjański, chrześcijański midrasz dla naiwnych? Czy też jest to opowiadanie o jedynej rzeczywistości, która przetrwa w historii, gdy skończy się czas historii? O tym, czy to wszystko to rzeczywistość, czy tylko mit, midrasz dla naiwnych, musi przekonać się sam każdy osobiście, już teraz, każdego dnia i każdej godziny, dopóki płynie czas jego własnej ziemskiej historii, a kiedyś przekona się na zawsze, gdy skończy się każdemu czas jego ziemskiej historii. Oto wiadomość Jezusa dla uczniów wówczas i jego dobra wiadomość dla wszystkich dzisiaj.